Wybuchły śmiechy i oklaski, gdy Dumbledore usiadł i przerzucił sobie długą brodę przez ramię, żeby mu nie wpadała do talerza, bo oto znikąd pojawiło się jedzenie, a było go tyle, że 5 długich stołów aż się ugięło i jęknęło pod ciężarem pieczeni, pasztetów, zapiekanek, jarzyn, chleba, sosów i dzbanów dyniowego soku. Super! Westchnął z lubością Ron, złapał za najbliższy półmisek mielonych kotletów i nałożył sobie olbrzymią porcję, obserwowany zazdrośnie przez prawie bezgłowego Nika.
— Co mówiłeś przed ceremonią przydziału? — zapytała ducha Hermiona. — Coś o ostrzeżeniach?
— Och, tak — rzekł Nik, wyraźnie ucieszony, że ktoś odwraca jego uwagę od Rona, który teraz zajadał się pieczonymi ziemniakami.
— Tak, słyszałem, jak Tiara kilka razy przed czymś ostrzegała, a zdarzyło się to, gdy wykryła, że szkole grozi wielkie niebezpieczeństwo. I zawsze rzecz jasna, jej rada jest ta sama. Trzymajcie się razem, bądźcie silni od wewnątrz.
No, a skąd może wiedzieć ze szkoły, co grozi?
Zapytał Ron. Usta miał tak zapchane gorącymi ziemniakami, że wzbudził w Harrym podziw, wydając te dźwięki.
Słucham?
Zapytał uprzejmie prawie bez głowy Nik, natomiast Hermiona wyglądała na oburzoną. Ron przełknął z wysiłkiem i powtórzył.
Skąd może wiedzieć, że szkole coś grozi, skoro jest starym kapeluszem?
No nie mam pojęcia, odrzekł Nik. No ale w końcu mieszka w gabinecie Dumbledora, więc ośmielam się mniemać, że wysłuchuje tam różnych rzeczy.
I chcę, żeby wszystkie domy żyły w przyjaźni, mruknął Harry, patrząc na stół ślizgonów, gdzie królował Draco Malfoy. Raczej trudna sprawa.
Och, to zgubę. Na postawa, powiedział ganiącym tonem Nik. Pokojowa współpraca, oto klucz do sukcesu. My, duchy, choć należymy do różnych domów, podtrzymujemy przyjaźń między sobą. Pomimo zwyczajowej rywalizacji między Gryffindorem i Slytherinem, nigdy by mi nie przyszło do głowy, by szukać zwady z krwawym baronem.
Bo się go boisz, powiedział Ron. Prawie bez głowy Nik spojrzał na niego tak, jakby go dotkliwie obrażono.
Boję się ja? Śmiem twierdzić, że ja. Sir Nicholas de Mimsy Poppington. Jeszcze nigdy nie splamiłem się tchórzostwem. Szlachetna krew, która płynie w moich żyłach.
Jaka krew? Przerwał mu Ron. Przecież nie masz już żadnej.
Och, to przenośnia!
Zawołał prawie bez głowy Nik, tak oburzony, że jego głowa zaczęła się niebezpiecznie chwiać na częściowo odciętej szyi.
Mniemam, że wolno mi jeszcze używać takich słów, jakie uznam za stosowne. Nawet jeśli zostałem pozbawiony uciechy płynącej z jedzenia i picia. Lecz cóż, młodzieńcze, jestem już nawykły do uczniów, którzy kpią sobie z mojej śmierci. Zaręczam.
Nik, przecież on z ciebie nie kpi, powiedziała Hermiona, obrzucając Rona piorunującym spojrzeniem.
Niestety Ron miał znowu pełne usta i to tak, że wyglądał, jakby mu miały za chwilę pęknąć policzki, więc wystękał tylko.
Nie można. On nie zapyta,
czego chyba Nik nie uznał za odpowiadające jego godności przeprosiny, bo uniósł się w powietrze, poprawił sobie kapelusz z pióropuszem i odleciał na drugi koniec stołu, osiadając między Colinem i Denisem Kryweyami.
Gratuluję, Ron, gratuluję, warknęła Hermiona. Ale o co chodzi? Zapytał oburzony Ron, przełknąwszy w końcu to, co miał w ustach. To już nie można o nic zapytać. Och, daj spokój, dobrze, daj spokój, mruknęła ze złością Hermiona i oboje pogrążyli się w milczeniu.
Harry przyzwyczaił się już do ich kłótni, więc nawet nie próbował ich pogodzić. Uznał, że lepiej będzie, jak się zajmie systematycznym niszczeniem wielkiego placka nadziewanego siekaną wołowiną i wątróbką, a potem dużej porcji swojej ulubionej tarty nasyconej melasowym syropem.
Kiedy wszyscy się najedli i sala znowu rozbrzmiewała gwarem, Dumbledore wstał ponownie. Rozmowy natychmiast ucichły i prawie wszystkie twarze zwróciły się w stronę dyrektora. Harry czuł już błogą senność. Tam w górze czeka na niego wygodne łóżko, takie ciepłe i miękkie. Teraz, skoro już wszyscy napełniliśmy sobie brzuchy tymi wspaniałymi potrawami, zaczął Dumbledore, pozwólcie, że poświęcę chwilę zwykłym na początku roku uwagom. Pierwszoroczniacy niech wiedzą, że wstęp do lasu na skraju szkolnych błoni jest zakazany. Zresztą powinno o tym wiedzieć również kilku starszych uczniów.
Harry, Ron i Hermiona spojrzeli po sobie z głupimi uśmieszkami na twarzach.
Pan Filch, nasz woźny, prosił mnie, żebym, jak powiedział, po raz 462 przypomniał wam, że między lekcjami na korytarzach nie wolno używać czarów, podobnie jak nie wolno robić wielu różnych rzeczy, których lista jest wywieszona na drzwiach biura pana Filcha. Mamy też dwie zmiany w gronie nauczycielskim. Miło mi powitać znowu panią profesor Grabli Plank, która będzie prowadziła lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Mam również zaszczyt przedstawić wam panią profesor Umbridge, naszego nowego nauczyciela obrony przed czarną magią.
Rozległy się uprzejme, ale niezbyt entuzjastyczne oklaski, podczas których Harry, Ron i Hermiona wymienili lekko przerażone spojrzenia. Dumbledore nie wspomniał, jak długo będzie ich uczyła Grabli Plank.
Sprawdziany kandydatów do domowych drużyn Quidditcha będą się odbywać...
Ciągnął Dumbledore, lecz nagle urwał, spoglądając pytająco na profesor Umbridge. Ponieważ profesor Umbridge nie wydawała się wcale wyższa, kiedy stała, niż wtedy, gdy siedziała, przez chwilę nikt nie mógł zrozumieć, dlaczego dyrektor przerwał. Dopiero gdy chrząknęła głośno dwa razy, stało się jasne, że wstała i zamierza coś powiedzieć. Dumbledore szybko ochłonął, po czym usiadł i wpatrzył się z uwagą w profesor Umbridge, jakby to, co miała do powiedzenia, budziło w nim najwyższą ciekawość. Innym członkom ciała pedagogicznego nieco trudniej było ukryć zaskoczenie. Uniesione brwi profesor Sprout znikły pod strzechą włosów, a profesor McGonagall zacisnęła wargi tak, że prawie ich nie było widać. Jeszcze nigdy żaden nowy nauczyciel nie przerwał Dumbledorowi. Wielu uczniów uśmiechało się ironicznie. Ta kobieta najwyraźniej nie wiedziała, jakie są zwyczaje w Hogwarcie.
Dziękuję, dyrektorze, powiedziała profesor Umbridge ze sztucznym uśmiechem, za tak uprzejme słowa powitania.
Miała piskliwy, dziecinny głos i Harry znowu poczuł do niej silną niechęć, której nie mógł niczym wytłumaczyć. Wiedział tylko, że mierzi go w niej wszystko, od tego jej głupiego głosu po puszysty różowy sweter. Ponownie dwa razy głośno odchrząknęła i ciągnęła.
Muszę wyznać, że to cudowne znaleźć się znowu w Hogwarcie.
Uśmiechnęła się, ukazując bardzo spiczaste zęby.
I widzieć tyle szczęśliwych buziaczków zwróconych na mnie.
Harry rozejrzał się. Żadna z twarzy w zasięgu jego wzroku nie wyrażała szczęścia. Przeciwnie, wszyscy wyglądali raczej na zniesmaczonych tym, że zwróciła się do nich tak, jakby mieli po 5 lat.
Bardzo bym chciała szybko was wszystkich poznać i jestem pewna, że będziemy dobrymi przyjaciółmi.
Wielu uczniów wymieniło spojrzenia, a niektórzy z trudem ukrywali złośliwe uśmieszki. Mogę się z nią zaprzyjaźnić pod warunkiem, że nie będę musiała pożyczać od niej tego ohydnego swetra, szepnęła Parvati do Lavender, po czym obie zachichotały bezgłośnie. Profesor Umbridge znowu dwukrotnie odchrząknęła, ale kiedy przemówiła, jej głos nie zabrzmiał już tak słodko. Teraz był bardziej rzeczowy i suchy, jakby recytowała z pamięci.
Ministerstwo magii zawsze uważało, że edukacja młodych czarownic i czarodziejów ma wyjątkowe znaczenie. Owe rzadkie zdolności, z jakimi się urodziliście, mogą się zmarnować, jeśli nie będą utrwalane i rozwijane w procesie nauczania. Pradawne umiejętności historycznej społeczności czarodziejów muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, abyśmy nie utracili ich na zawsze. Bezcenne dziedzictwo wiedzy magicznej, nagromadzone przez naszych przodków, musi być pilnie strzeżone i wzbogacane przez tych, których obdarzamy szlachetnym mianem nauczycieli.
Zamilkła na chwilę i skinęła głową innym członkom ciała pedagogicznego. Żaden z nich nie uznał za stosowne, by się odkłonić. Czarne brwi profesor McGonagall zbiegły się tak, że wyglądała jak jastrząb, a Harry spostrzegł, że wymieniła znaczące spojrzenie z profesor Sprout, kiedy Umbridge znowu odchrząknęła, by kontynuować swoje przemówienie.
Każdy dyrektor Hogwartu wniósł coś nowego do tego ciężkiego obowiązku, jakim jest zarządzanie tą historyczną uczelnią, i tak powinno być, ponieważ brak postępu oznaczałby stagnację i rozkład. Nie oznacza to jednak, by postęp był wartością samą w sobie, bo nasze wypróbowane tradycje często nie znoszą żadnych przy nich manipulacji. Tak więc zdrowa równowaga między starym i nowym, między tym, co stałe, a tym, co zmienne, między tradycją a innowacją.
Harry poczuł, że jej słowa powoli przestają do niego docierać, jakby jego mózg od czasu do czasu nie chwytał właściwej fali. Na sali też już nie było tak cicho jak zwykle, gdy przemawiał Dumbledore, bo uczniowie zaczęli szeptać i chichotać. Przy stole krukonów Cho Chang pędziła w najlepsze ze swoimi koleżankami, a siedząca nieco dalej Luna Lovegood wyciągnęła żonglera. Przy stole puchonów Ernie McMillan był jednym z tych nielicznych, którzy wciąż wpatrywali się w profesor Umbridge, ale miał grube okulary i Harry był pewien, że Ernie tylko udaje, że słucha, by stać się godnym nowiutkiej odznaki prefekta, która błyszczała na jego piersiach. Profesor Umbridge zdawała się nie dostrzegać tego wszystkiego. Harry miał wrażenie, że nie przerwałaby swojej monotonnej mowy nawet wtedy, gdyby w sali wybuchły zamieszki. Nauczyciele słuchali jednak z uwagą, a Hermiona zdawała się spijać każde słowo z jej warg, choć sądząc po minie, te słowa wcale nie przypadły jej do gustu.
Ponieważ jedne zmiany mogą wyjść nam wszystkim na dobre, natomiast inne zostaną po jakimś czasie uznane za błędy. Podobnie. Pewne stare zwyczaje słusznie przetrwają wieki, podczas gdy inne już nieodpowiadające duchowi czasu trzeba będzie porzucić. Wkroczmy więc razem w nową erę otwartości, efektywności i odpowiedzialności, skupiając się na zachowaniu tego, co powinno być zachowane, doskonaląc to, co powinno być udoskonalone i wypleniając praktyki, które powinny być zakazane.
Usiadła. Dumbledore pierwszy zaklaskał. Inni nauczyciele poszli za jego przykładem, ale Harry zauważył, że wielu klasnęło tylko raz czy dwa. Przy stołach uczniowskich też rozległy się nikłe oklaski, ale do większości uczniów przez chwilę w ogóle nie dotarło, że mowa się skończyła, a kiedy dotarło, nie zdążyli już zareagować właściwie, bo Dumbledore znowu wstał.
Dziękuję bardzo, profesor Umbridge. To było bardzo pouczające przemówienie, rzekł, kłaniając się jej. No więc, jak mówiłem, sprawdziany kandydatów do drużyn Quidditcha będą się odbywały.
Tak, bardzo pouczające, powiedziała Hermiona. W każdym razie wiele wyjaśniło. Nie powiesz mi chyba, że ci się podobało, zapytał cicho Ron, spoglądając na nią ze zdumieniem. To było najnudniejsze przemówienie, jakie w życiu słyszałem, a przecież dorastałem z Persim. Powiedziałam pouczające, nieciekawe. Wiele wyjaśniło. Co? zdziwił się Harry. Dla mnie to była mowa trawa. W tej trawie ukryte było coś bardzo ważnego. Tak? A niby co? Zapytał Ron.
A to, że postęp nie jest wartością samą w sobie, a to, że trzeba wyplenić praktyki, które powinny być zakazane.
A co to znaczy? Zapytał niecierpliwie Ron.
Zaraz ci powiem, co to znaczy, odpowiedziała ponuro Hermiona. To znaczy, że ministerstwo miesza się w sprawy Hogwartu.
Wybuchł gwar i rozległ się hałas odsuwanych krzeseł, co oznaczało, że Dumbledore obwieścił koniec uczty powitalnej. Wszyscy wstawali, gotując się do opuszczenia wielkiej sali. Hermiona zerwała się z przerażoną miną.
Ron, mamy zaprowadzić pierwszoroczniaków.
A, prawda, rzekł Ron, który najwyraźniej o tym zapomniał. Hej, 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 wy, karzełki!
Ron, no bo oni są tacy malutcy. Być może, ale nie możesz ich nazywać karzełkami.
Pierwszoroczni! Zawołała rozkazującym tonem.
Tędy proszę!
Nowi uczniowie ruszyli nieśmiało przerwą między stołami Gryffindoru i Hufflepuffu, a każdy starał się trzymać z tyłu. Rzeczywiście byli bardzo mali. Harry był pewien, że nie wyglądał tak młodo, kiedy przybył do Hogwartu po raz pierwszy. Uśmiechnął się do nich. Jasnowłosy chłopiec obok Ewana Abercrombie, który sprawiał wrażenie, jakby go spetryfikowano, szturchnął Ewana i szepnął mu coś do ucha. Ewan też zrobił przerażoną minę i rzucił ukradkowe spojrzenie na Harry'ego, który poczuł, że uśmiech spełza mu z twarzy jak odorosok.
No, to do zobaczenia, powiedział do Rona i Hermiony i wyszedł samotnie z wielkiej sali, starając się nie zwracać uwagi na szepty, spojrzenia i pokazywanie go sobie palcami.
Z utkwionym przed siebie wzrokiem przeszedł wraz z innymi do sali wejściowej, a potem wspiął się szybko po marmurowych schodach, skorzystał z kilku tajnych skrótów i wkrótce uwolnił się od tłumu.